mówimy na temat takiej serii jak bitwa i bitwy w moim życiu, bo wiem, że jest to gdzieś taki temat istotny jak na tą chwilę w naszym kościele. I mówiliśmy na temat pasa prawdy, tak, pamiętacie? Mówiliśmy na temat pancerza sprawiedliwości i dzisiaj będziemy mówić o kolejnej rzeczy, o kolejnym elemencie Bożej zbroi, którym jest, za chwilę się dowiecie. I na samym wstępie pierwszy list Piotra, 5 rozdział, wersety od 8 do 9. Apostoł Piotr powiedział tak: bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I to, o czym mówi apostoł Piotr, nie zostawia nas w jakiejś nieświadomości, ale mówi o tym, że jeśli jesteś chrześcijaninem, to diabeł chodzi dookoła ciebie i będzie robił wszystko, aby cię pochłonąć, aby cię zniszczyć, aby cię okraść, aby doprowadzić cię do miejsca, kiedy odpadniesz od Boga. To jest jego zadanie, jeśli jesteś chrześcijaninem. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, tak naprawdę diabeł nie musi nic wielkiego robić w twoim życiu, bo do momentu, kiedy nie zmienisz właściciela w swoim życiu, do momentu, kiedy Chrystus nie stanie się twoim Panem, to jesteś w jego rękach. Tak, tak mówi Biblia. Ja wiem, że to jest radykalne, ale tak mówi Biblia. Chrystus wiele razy o tym mówił. I w liście do Efezjan apostoł Paweł w 6 rozdziale, w wersecie od 10 do 20, mówi tak: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Co to oznacza? Oznacza to, że diabeł będzie robił różnego rodzaju zasadzki w twoim życiu, będzie atakował cię chorobą, będzie atakował cię psychicznie, będzie atakował cię emocjonalnie, będzie uderzał w ciebie z każdej strony, aby tylko cię pochłonąć. I dalej 12 werset mówi: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Innymi słowy, Paweł mówi: boju nie toczymy z ludźmi. Tak? Boju nie toczymy z ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie, i to jest naszą odpowiedzialnością, całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Paweł mówi: będą złe dni w twoim życiu. Paweł mówi o tym dalej: przywdziejcie całą zbroję, abyście dokonawszy wszystkiego, abyście się ostali, bo Bóg nas powołuje do zwycięstwa. Bóg nas powołuje, jeśli jesteś chrześcijaninem, do tego, aby twoje życie ciągle rozkwitało i cały czas szło do przodu. Abyś pozbywał się jakiegokolwiek balastu, abyś był silny, abyś był mocny, abyś miał świadomość autorytetu, który daje ci Bóg, abyś przeciwstawiał się temu, co wychodzi przeciwko tobie. Stójcie tedy, aby opasawszy biodra swoje prawdą. To jest pierwszy element. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, to jest drugi element. Jeśli nie słyszałeś tego kazania, to koniecznie posłuchaj, bo uważam, że to są dwa bardzo dobre kazania. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I kolejnym elementem zbroi, jak to w skrócie można nazwać, są to buty pokoju. I Paweł mówi w 15 wersecie w 6 rozdziale listu do Efezjan: obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ewangelia, jeśli może być w jakikolwiek sposób określona, to jest to Ewangelia, która wnosi pokój w każdą płaszczyznę życia człowieka. Tak? W każdą płaszczyznę życia człowieka. I pokój jest czymś, moi drodzy, co cechuje Boga, ponieważ śpiewaliśmy dzisiaj, pierwsza pieśń mówi o tym, śpiewaliśmy, że On jest księciem pokoju. Jedną z rzeczy, która cechuje Chrystusa, to jest Bóg, który jest Bogiem pokoju, który jest zainteresowany, aby w twoich emocjach, aby w twoich relacjach, aby w twoim życiu duchowym panował pokój. Bóg nie jest Bogiem chaosu. Bóg zamienia zawsze chaos w porządek i pokój. Bóg nie jest Bogiem chaosu, tak? I jedno z imion Boga brzmi Jahwe Shalom, co oznacza, że Bóg jest moim pokojem, tak? Shalom to jest do dzisiaj pozdrowienie w Izraelu. Shalom mówią Żydzi, kiedy chcą kogoś powitać. Cały Nowy Testament, szczególnie Paweł, kiedy wita chrześcijan, mówi łaska i co? I pokój wam, tak? Łaska i pokój. Było to typowe pozdrowienie w tamtych czasach, gdzie człowiek błogosławił drugiego człowieka, mówiąc: niech będzie łaska nad twoim życiem i niech pokój panuje w całym twoim życiu, w twoim sercu. Łaska i pokój. Także temat nie jest jakby tematem jakimś marginesowym czy jakimś marginalnym, ale jest tematem, który jest niesamowicie istotny, tak? Bo ty i ja jesteśmy powołani, aby funkcjonować w pokoju i aby być ludźmi, którzy czynią pokój. Chrystus w swoim słynnym kazaniu na górze, Mateusza 5, rozdział 9, werset, mówi o tym: błogosławieni pokój czyniący. Tak? Po angielsku to jest peacemaker. Błogosławieni, którzy są peacemaker. Tak? A to jest też rodzaj broni, która czyni pokój na wieki. Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jeden z owoców ducha, trzeci na liście, to jest pokój. Tak? Więc Biblia mówi bardzo wiele na temat pokoju, a skoro Biblia mówi o tym, że pokój jest naszym dziedzictwem, skoro tak wiele razy porusza ten temat, skoro mówi, abyśmy ubrali buty, aby zwiastować Ewangelię pokoju, i Ewangelię opisuje w ten sposób, że to jest Ewangelia pokoju, to diabeł będzie atakował jedną rzecz w twoim życiu. Będzie atakował pokój w twoim życiu. Tak jak atakuje, tak jak jest kłamcą, tak? Tak jest, jak on jest przeciwieństwem prawdy, jak on jest przeciwieństwem sprawiedliwości, tak samo diabeł jest przeciwieństwem pokoju. Diabeł jest Bogiem przez małą literę chaosu, tak? Zamieszania i nieporządku. Tak? To jest to, co cechuje gdzieś diabła. I o jakim pokoju mówi Chrystus? Jaki pokój będzie atakował diabeł w twoim życiu? Po pierwsze, pokój w twoim umyśle i sercu. Tak zwany pokój wewnętrzny. Diabeł będzie atakował twój wewnętrzny pokój, który jest twoim dziedzictwem w Chrystusie, kiedy tylko przychodzisz do Niego. Pamiętam moment, kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, to co mnie najbardziej ogarnęło i ogarnia do dzisiaj, to jest ten niesamowity pokój i pewność, że jestem w Jego rękach, że jestem Jego dzieckiem, że należę do Niego, że o nic nie muszę się martwić, tak? To jest coś, co jest naszym dziedzictwem, tak? Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 27 wersecie mówi tak: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie taki, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Chrystus mówi, że daje wam pokój. Daje wam szalom. Daje wam ten wewnętrzny stan, który powoduje spokój, zaufanie i zero chaosu w twoim życiu. To jest moje dziedzictwo i to jest twoje dziedzictwo, które Bóg ci daje, tak? I kiedy my tracimy pokój w naszym życiu? Po pierwsze, poprzez troski i zmartwienia, tak? Troski i zmartwienia zaburzają twój pokój, który jest w twoim sercu. Filipian 4 rozdział, wersety od 6 do 7, Biblia mówi tak: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest niesamowite, powiem wam, że normalnym stanem dla chrześcijanina jest spać w czasie burzy. Nie wiem, czy pamiętacie ten werset, kiedy Chrystus spał na łodzi, a dookoła była olbrzymia burza. Tak? Dookoła, i to było na morzu, to nie było w domu, to było na morzu, tak? Chrystus płynie w łódce, uczniowie panika, bo jest burza, a Chrystus śpi. Prawidłowy twój stan to jest spanie w czasie burzy. To jest spanie w czasie burzy, kiedy jest problem, kiedy jest źle, kiedy rzeczy nie dzieją się tak, jak powinny. I Paweł daje nam na to swoje lekarstwo. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Wiesz, kiedy zaczynasz się stresować? Wiesz, kiedy tracisz pokój? Kiedy myślisz, że to wszystko zależy od ciebie. A Chrystus powiedział: jakże możecie się martwić, Tak? Co wasze zmartwienie wam da? Nawet kiedy będziesz się martwił, że jesteś niski, że masz 1,60 m czy 1,70 m i chciałbyś mieć 1,80 m i będziesz się o to martwił, czy to coś zmieni? Absolutnie nic. Nie urośniesz przez zmartwienie. I są rzeczy w naszym życiu, na które my absolutnie nie mamy wpływu. Co oznacza moment, kiedy ty zaczynasz się martwić? Oznacza to jedną podstawową rzecz. Przestałeś ufać Bogu. Zwątpiłeś w Jego miłość. Zwątpiłeś w Jego słowo. Każde zmartwienie pokazuje ci jedną rzecz. Zwątpiłeś w Bożą dobroć. Zwątpiłeś w to, że On jest dobrym Bogiem. Bóg naprawdę kontroluje absolutnie wszystko. Kiedy coś ci nie wychodzi w życiu, pierwszy raz, drugi raz, piąty raz, dziesiąty raz, idź za tym dalej. Bóg to kontroluje. Bóg chce czegoś się nauczyć, ale nie trosz się o to, tylko zaufaj, że dobry ojciec wie, co robi. Dlatego Paweł mówi, te wszystkie prośby po prostu powierzcie Bogu. Zostawcie to Bogu, dajcie to Bogu, zostawcie to i odejdźcie od tego. I zacznij normalnie żyć. Są ludzie, którzy się martwią o to, czy oni za miesiąc będą mieć pracę. Co to zmieni? Jeśli mają cię zwolnić, to cię zwolnią z twoim zmartwieniem i bez twojego zmartwienia. To nic nie zmienia. Tak? Paweł mówi, przestańcie się martwić, ale wszystko powierzcie Bogu. Druga rzecz to jest to, że rozproszenie w twoim umyśle zaburza twój pokój. To jest druga rzecz. Księga Izajasza, 26 rozdział, werset 3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Biblia Gdańska ten sam fragment tłumaczy w taki sposób. Człowieka spolegającego na tobie zachowasz w pokoju mówię, bo tobie ufa. Człowieka spolegającego na tobie, to jest staropolski język, spolegać na kimś oznacza ufać komuś. Polegać na kimś. To, o czym mówi Izajasz, to to, że człowiek, który ma pokój w swoim sercu, to jest człowiek, który polega na Bogu. To jest człowiek, który całkowicie polega na Bogu. Ludzie się stresują, ponieważ polegają na samych sobie. To, co niszczy twój pokój, to, co powoduje zamieszanie w twoim życiu, to to, że myślisz, że coś zależy od ciebie. Absolutnie są rzeczy, które w ogóle nie zależą od ciebie. My doświadczamy tego, kiedy zaczynamy chorować na pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu i wtedy zaczynamy doświadczać, że rzeczywiście wiele rzeczy dzieje się poza nami i my nie mamy na to wpływu, tak? Problemy w pracy to są rzeczy, które się dzieją, na które nie masz wpływu. Kiedy polegasz na Bogu, kiedy Mu ufasz, a wierzyć w Chrystusa oznacza polegać na Nim i Mu ufać w każdym czasie. Kiedy funkcjonujesz w taki sposób, że całe twoje zaufanie jest w Chrystusie, bo On jest dobrym Bogiem, bo On jest Bogiem, który umarł za mnie na krzyżu, bo On jest Bogiem, który udowodnił mi swoją miłość. Kiedy ja na Nim polegam, mogę spać spokojnie. My czasami siedzimy i zaczynamy myśleć, co będzie, gdy coś tam, coś tam. My sami wprowadzamy do swojego życia myśli, które nas niszczą. Powiedz mi, co da ci martwienie się? Nic ci nie da. Już Chrystus o tym mówił. Ten, który nas stworzył, mówi, przestań się martwić. Polegaj na Bogu. I niesamowite jest to, co mogę słyszeć z ust niektórych z was, kiedy jeszcze przed wakacjami było źle, kiedy sytuacja wyglądała tragicznie, że ktoś nie będzie miał pracy i nagle, bum, dzieje się coś, czego się absolutnie nikt nie spodziewał i ten człowiek, pomimo tego, że nie ma pracy, to będzie miał opłacone, ponieważ będzie na urlopie macierzyńskim. Można? Bóg jest Bogiem, który naprawdę troszczy się o nas. Tracisz pokój, kiedy zaczynasz ufać sobie, kiedy zaczynasz polegać na sobie. I Bóg jest na tyle dobry, że czasami odcina ci wszystkie źródła, które sobie wykopałeś, które dawały ci chwilowo troszkę wody. On ci je odcina, abyś uzależnił się od Niego. Wiecie, są takie sytuacje, kiedy my już wiemy, że albo Bóg tu zadziała, albo koniec, tak? Mamy takie sytuacje? Mamy. Jak myślisz, kto doprowadza do miejsca, żeby był tylko Bóg i nikt inny. On chce cię nauczyć, abyś mu ufał. Ja w tym tygodniu zachwycam się jakby Abrahamem, do którego Bóg przyszedł i mówi: Abrahamie, pierwsze słowa Boga do Abrahama: Abrahama, opuść swoją rodzinę, opuść to miejsce i pójdź do ziemi, którą ja ci wskażę. I Abraham to zrobił. Wyszedł z domu i nie wiesz, czy masz iść w lewo, czy w prawo, czy prosto, czy za siebie. Nie masz zielonego pojęcia, co masz zrobić. I Abraham przez całe swoje życie przechodził mnóstwo testów. Bóg wiele razy testował, na ile może zaufać Abrahamowi. Ale to, co można powiedzieć o Abrahamie, to jest to, co mówi o nim Nowy Testament, że on był ojcem wiary. Że to był człowiek, od którego możesz się uczyć totalnego zaufania właśnie Bogu. Bóg czasami daje nam pewne rzeczy, aby sprawdzić, na ile on może nam zaufać. Jeśli ty masz problem i szukasz pomocy wszędzie dookoła, ale nie w nim, to jest coś, co Bogu się bardzo nie podoba. Był taki król w Izraelu, nazywał się Asa. I ten król był dobrym królem. I wyskoczyli wrogowie przeciwko Izraelowi, aby ich zniszczyć. I Asa wołał do Boga o pomoc. I Bóg wybawił Izraela z ręki wroga. Kiedy pojawiła się kolejna sytuacja, kiedy pojawił się kolejny wróg, Asa już nie wołał do Boga, ale Asa wołał do innego króla, który sąsiadował z Izraelem i poniósł porażkę. I Bóg wysłał proroka i mówi: wybawiłem cię za pierwszym razem. Wybawiłem cię za pierwszym razem. Wydałem tych ludzi w twoją rękę, ponieważ mi zaufałeś. Ale teraz zaufałeś komuś innemu i poniosłeś porażkę. Kilka wersetów dalej Biblia mówi o tym, że Asa zachorował. I autor tej księgi podsumowuje to w ten sposób. Nawet kiedy zachorował, nie zwrócił się do Boga, lecz do lekarzy. Jeden brak zaufania Bogu w jednej dziedzinie otwiera cię na drugi brak zaufania w innej dziedzinie. Bogu ufasz albo całkowicie w każdym aspekcie twojego życia. Jeśli chcesz mu ufać tylko w jednej części, to tak się nie da, ponieważ kompromis w jednej części wywołuje kompromis w kolejnej części i w kolejnej, i w kolejnej, i powoduje to jedną rzecz. Wiecie, my bardzo często myślimy, że ja ufam Bogu w tym i to jest okej. I ciesz się, Panie Boże, że ja ci w tym ufam. To nie jest zaufanie Bogu. Zaufanie Bogu polega na tym, że mu ufasz całkowicie. Dlatego Izajasz mówi, że człowieka polegającego na tobie zachowujesz w pokoju mówię, bo on tobie ufa. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, to co się zmienia przez te 16 lat rok w rok, to że mój umysł wypełnia coraz większy pokój. Powiem wam, teraz kiedy zaczynamy ten projekt 700 miast, to jest duża rzecz. Ja mam totalny pokój w tym, taki Boży pokój. I niesamowite jest to, że ja tych ludzi, którzy będą w tym projekcie, w ogóle nie muszę zdobywać. Oni sami piszą na Facebooku, sami są w tym być. I na tą chwilę chyba jest 9 miast. A to jest jeszcze 2 miesiące do tego projektu. To jest szok. Jeśli pokój panuje w twoim sercu, jeśli ufasz całkowicie Bogu, możesz spać spokojnie. I trzecia rzecz, która zabiera twój pokój i niszczy twój wewnętrzny pokój, to jest grzech. Psalm 119, werset 165. Fajnie to brzmi. Psalm 119, werset 165. Kiedy chciałem skopiować z Biblii internetowej ten werset do tego kazania, to nawet mi tego nie wyrzuciło, ponieważ tam już ta numeracja już tam nie sięgała. Nigdy nie zapisywałeś takiego fragmentu. 119-165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną. Pokój masz wtedy, kiedy żyjesz zgodnie z tym, co Bóg mówi, zgodnie z Jego zasadami. Każdy grzech ma to do siebie, że powoduje chaos, zmartwienie i zamieszanie w twoim życiu. Ilekroć zgrzeszysz, ilekroć ja zgrzeszyłem, nigdy nie czułem pokoju. Czułem chaos, czułem niepokój, czułem potępienie. Wszystko to, co jest sprzeczne z naturą Boga. Tak? Zauważyłeś, że grzech zabiera ci pokój? Grzech okrada cię z wszelkiego pokoju. Dlatego tak istotne jest to, żeby nie tylko śpiewać, że Bóg jest święty, ale żeby samemu żyć świętym życiem, bo życie świętym życiem powoduje zdrowie psychiczne w twoim życiu. Jeśli wybiegasz spoza Bożych zasad i mówisz, a ja wiem jak żyć, ja wiem jak lepiej to zrobić, ja będę sobie żył bez Boga i później ładujesz się w te swoje życie, pojawiają się problemy, które cię przygniatają i ostatnia rzecz, którą masz w swoim życiu, to jest wewnętrzny pokój. Bo życie po swojemu jest również grzechem. Bo życie bez Boga jest grzechem. Życie w oparciu o swoje zasady, a nie o Boże zasady, jest grzechem. I to cię doprowadzi do miejsca, które zrujnuje cię psychicznie. Bo to jest celem diabła, bo diabeł wykańcza ludzi psychicznie. To jest jego zamiarem. Niszczyć twoją psychikę. On chce, żebyś w momencie, kiedy ty zasypiasz, nie myślał o Bogu, nie myślał o tym, co dzisiaj przeczytałeś, ale żebyś myślał o swoich problemach. Żebyś myślał o tym, co to będzie jutro rano, jak się wstanie, że to jest kolejny trudny dzień dla ciebie. To jest jego przeznaczenie. I to jest jego myślenie dla ciebie. Tak? On chce, abyś ty tak myślał. Drugi pokój, który diabeł próbuje niszczyć, to jest pokój między ludźmi. To jest pokój między ludźmi. Ewangelia Marka, 9 rozdział, werset 50. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. O tym mówi Chrystus w Ewangelii Marka, że dbajcie o to, aby był pokój między wami. Aby był pokój między wami. Wiecie, to jest chyba najczęściej naginane przykazanie, o którym mówił Chrystus. Wystarczy wejść na Facebooka. Tam chrześcijanie robią wszystko, aby nie zachować pokoju między sobą. Ponieważ tam jest, to jest miejsce, kiedy każdy walczy o swoją rację. Zamiast szukać pokoju, tam rozbija się pokój. Bóg, do którego oni należą, to jest Bóg pokoju, a my robimy wszystko, aby pokazać ludziom, że Bóg jest Bogiem wojny. Bo jego dzieci walczą między sobą. Ilekroć się kłócisz z kimś o swoją rację, która nie ma znaczenia, bo uwierz mi, większość naszych racji nie ma w ogóle znaczenia. Burzysz pokój. Burzysz pokój. I Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 18 wersecie powiedział tak. Jeśli można, o ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Amen. Powinieneś być człowiekiem, który czyni pokój, bo błogosławiony jest człowiek, który czyni pokój między ludźmi. My mamy być ludźmi, którzy czynią pokój, jeśli od nas to zależy. Co z tego, że ja będę chciał mieć z kimś pokój, jeśli ktoś nie chce mieć pokoju ze mną? Czy ja jestem temu winien? Nie. Paweł mówi, jeśli to od was zależy, to miejcie z wszystkimi ludźmi pokój. Ale jeśli to od was nie zależy, jeśli to jest ich chęć, żeby nie mieć z wami pokoju, to się tym w ogóle nie przejmujcie. To nie jest wasz biznes. I to trzeba zrozumieć. Jeśli to od ciebie zależy, miej ze wszystkimi pokój. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Bóg pokoju jest z tobą, kiedy ty zachowujesz pokój. Jeśli siejesz zamęt, jeśli ciągle się kłócisz, jeśli jesteś kłótliwy i masz 5000 konfliktów i masz konflikt z kimkolwiek, to nie myśl sobie, że Bóg pokoju będzie z tobą. Bóg pokoju przygląda się temu z daleka i mówi, synu, córko, ja w to nie wchodzę. To jest sprzeczne z moją naturą, co ty robisz. Są rzeczy, o które powinieneś walczyć. Bardzo konkretnie. Ale są rzeczy, które naprawdę nie mają znaczenia i te rzeczy, które nie mają znaczenia, rozbiły już mnóstwo relacji. Pierwsza rzecz, która powoduje niepokój między ludźmi, to jest nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie między ludźmi powoduje w twoim wnętrzu, powoduje w twojej relacji olbrzymi niepokój. List do Kolosan, 3 rozdział, wersety od 13 do 15. Paweł mówi do chrześcijan, znosząc jedni drugich. Dlaczego Paweł mówi do chrześcijan, słuchajcie, znoście siebie nawzajem. Znoście to nie jest takie pozytywne słowo. Znoście oznacza, że to nie będzie proste. Znoście oznacza, że dla chrześcijanina nie ma nic niemożliwego. On jest w stanie zrobić wszystko, co dobre i co złe. I przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech co? Niech rządzi pokój Chrystusowy, co do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. To jest niesamowity fragment, który mówi o tym, że do czego jesteśmy powołani? Jesteśmy powołani do pokoju Chrystusowego i pokój ma rządzić w naszych sercach, ale pokój rządzi w naszych sercach, jeśli my jesteśmy ludźmi, którzy znoszą jedni drugich i po drugie przebaczają sobie nawzajem, bo jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. To jest niesamowite. Bo to działa również w drugą stronę. Jeśli ty nie przebaczysz komuś, to i Chrystus nie przebaczy tobie. Ty musisz przebaczyć. Bo to, co zrobiłeś przeciwko drugiemu człowiekowi, również jest czymś, co jest złe, jeśli go skrzywdziłeś. I Bóg tobie to przebaczył. I my bardzo często chcemy, aby Bóg przebaczał nam każdy nasz grzech, bo Bóg taki jest, ale z grzechami innych, z ludźmi, którzy zrobili coś przeciwko nam, postępujemy już zupełnie odwrotnie. Jeśli masz problem z nieprzebaczeniem, to odpowiedz sobie na takie pytanie. Co by było, gdyby Bóg postąpił z twoimi grzechami i winami w taki sam sposób, z twoimi grzechami, tak? Gdyby postąpił w taki sam sposób, jak ty postępujesz z grzechami innych? Chciałbyś tak? Kiedykolwiek mówisz, nie przebaczam ci, może nie mówisz tego, ale tak myślisz, kiedy masz z tym problem, mówisz, Panie Boże, wiem, że nie dajesz mi przebaczenia. Bo słynna modlitwa Ojcze Nasz kończy się w taki sposób, bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wam niebieski wam nie odpuści waszych przewinień. Jeśli masz nieprzebaczenie w swoim życiu, to zniszczy twój pokój. I nie ma chyba grzechu, o którym Chrystus nie mówiłby więcej, jak właśnie o grzechu nieprzebaczenia. To jest coś, co musi być w twoim życiu. I powiem wam śmieszną rzecz. Czy śmieszną? Nie było to śmieszne. Cały tydzień, konkretnie 6 dni, kiedy czytałem Biblię według mojego planu i zapisywałem to, co Bóg do mnie mówi przez to słowo, każdy dzień był na temat nieprzebaczenia. Ja nawet nie wiedziałem, że Biblia ma aż tak wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie przebaczenia i nieprzebaczenia. Niektóre wersety, jak czytałem, Panie Boże, wbijasz mi po prostu coś ostrego w moje nerki. Czasami to słowo tak bolało, że nie dało się wytrzymać. Przez 6 dni, wyobraź sobie, czytasz Biblię i ta Biblia krzyczy do ciebie na temat nieprzebaczenia. Dlaczego to mówię i dlaczego Bóg tak mówił do mnie przez 6 dni? Bo On tak bardzo nienawidzi nieprzebaczenia w moim sercu. On tak bardzo nienawidzi nieprzebaczenia w twoim sercu. Dlatego, że On ci przebaczył. A ty masz z tym problem. Amen? Druga rzecz. Złe mówienie o innych. List do Tytusa, 3 rozdział, wersety od 1 do 3. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazując sobie wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwością, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. W tym liście mamy opisaną sytuację, że Paweł mówi, abyś o nikim źle nie mówił. Dlaczego Paweł mówi, abyśmy źle o nikim nie mówili? Bo po pierwsze to kala ciebie. Biblia mówi o tym, Chrystus powiedział, nie to, co wchodzi do serca człowieka, kala człowieka. Nie hot dog na Orlenie sosem meksykańskim. Nie kebab gdzieś tam. Nie to kala ciebie. Ale to, co kala ciebie, to jest to, co wychodzi z twoich ust. To są słowa, które wychodzą z twoich ust. I powiem wam, że ostatnio zacząłem pracować w moim życiu nad byciu, żeby nie być negatywnym człowiekiem. Możesz mieć mnóstwo powodów do bycia negatywnym. Ale wypowiedziałem temu wojnę, ja nie chcę być negatywny. I zauważyłem jedną prostą rzecz. Wystarczy nie mówić źle o ludziach. I to odcina sporą porcję negatywizmu w naszym życiu. Paweł mówi, o nikim źle nie mówcie. Mów dobrze o ludziach i ty sam będziesz czuł się dobrze. Ale kiedy mówisz źle o innych i ktoś się o tym dowiaduje, to powoduje chaos w relacjach. Tak? Zabiera ci to całkowicie pokój. I złe mówienie o innych właśnie doprowadza do miejsca, kiedy tracisz pokój. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o relacje, to są spory i kłótnie. Wszelkie spory i kłótnie to jest objaw twojej niedojrzałości i niczego więcej. To nigdy nie jest objaw twojej mądrości. Jakub mówi o tym w trzecim rozdziale. A jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój, tam co? Tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój. Łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. To, o czym mówi Jakub, mówi o tym, że spory i kłótnie między ludźmi to jest objaw mądrości zmysłowej, nawet mówi radykalnie, objaw mądrości demonicznej. Jest to po prostu głupota. Kłócenie się z ludźmi, spory i kłótnie, jest to objaw głupoty, niedojrzałości i niczego, co ma sens. Jeśli ty non-stop się kłócisz o rzeczy, które nie mają znaczenia, przepraszam cię bardzo, ale pokazujesz tylko i wyłącznie swoją głupotę. Co to ma za znaczenie, kto strzelił bramkę i w której minucie? Ludzie w stanie są pobić, bo to była 72. Nie, głupi jesteś, 73. Przecież lepiej widziałem, mam większy telewizor. 72. Stary, ja to oglądałem w internecie, prawie miałem głowę w ekranie. 73. I ludzie w stanie, to oczywiście głupi przykład, ale ludzie są w stanie kłócić się o tego typu rzeczy. Spory i kłótnie są objawem głupoty i braku dojrzałości. I to, o czym mówi Jakub, mówi, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jesteś powołany, aby zasiewać pokój, bo kiedy ty zasiewasz pokój, tak? Kiedy stajesz się człowiekiem czyniącym pokój, to stajesz się człowiekiem, który właśnie ma ubrane buty do zwiastowania Ewangelii pokoju. Bo gdziekolwiek się pojawiasz, możesz stać się rozjemcą w jakimś konflikcie, ale nigdy nie będziesz jego twórcą. W twoich relacjach to, na czym zależy diabłu, żeby niszczyć ludzi emocjonalnie. Po pierwsze psychicznie, po drugie emocjonalnie. Dlatego Paweł mówi, noście buty gotowe do zwiastowania Ewangelii. I ostatni rodzaj pokoju to jest pokój z Bogiem. Powiem ci tak, pierwszy punkt i drugi punkt nie ma żadnego sensu, jeśli punktu trzeciego nie będzie w twoim życiu. Mówienie o budowaniu relacji, mówienie o pokoju wewnętrznym, to jest coś, o czym się pisze w książkach motywacyjnych. To jest olbrzymi biznes. pisać w książkach motywacyjnych, jak budować relacje z ludźmi. To wszystko jest fajne. Jak mieć wewnętrzny pokój. To wszystko też jest fajne. Ale jest bezsensowne, jeśli nie masz trzeciego rodzaju pokoju w swoim życiu. Ten ostatni pokój to jest pokój z Bogiem. I list do Rzymian w 5 rozdziale i 1 wersecie mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Krzyż jest miejscem, kiedy Chrystus wyciągnął swoje ręce. I możemy powiedzieć, że dosyć w symboliczny sposób jedną ręką uchwycił Boga Ojca, a drugą rękę wystawił w stronę ludzi, aby ich ze sobą pojednać. Człowiek, kiedy się rodzi, rodzi się ze skłonnością do buntu i grzechu. Nie musimy uczyć dzieci robić źle. Nie musimy uczyć dzieci, jak grzeszyć. My się po prostu z tym rodzimy. Człowiek się rodzi z taką skłonnością. I Bóg, patrząc na ten stan człowieka, posyła Chrystusa, który płaci, spłaca nasz dług, który ty będziesz musiał zapłacić sam, jeśli nie uwierzysz w Chrystusa. Bóg jest Bogiem, któremu zależy, aby żyć w relacji pokojowej z tobą. To, czy będziesz miał pokój z Bogiem, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, bo Bóg już zrobił swoją część. Bóg już zrobił swoje. Diabeł przychodzi po to, aby zasiewać strach w życiu ludzi. Jeśli chcesz mieć w sferze duchowej pokój z Bogiem, to musisz się z Nim pojednać. Nie jesteś w stanie go zdobyć przez dobre uczynki. Nie jesteś w stanie go zdobyć przez to, że będziesz chodził do kościoła. Nie jesteś w stanie zdobyć go, kiedy będziesz tylko czytał Biblię. Musisz się pojednać z Bogiem. W życiu człowieka są takie dwa strachy, od których on nie może się, od których nie może uciec. Pierwszy strach, przyziemny strach, to jest strach przed twoją przyszłością. Ludzie boją się swojej przyszłości. Ludzie czasami boją się pomyśleć tego, co będzie z nimi za tydzień, za 2 dni, za 3 dni, za miesiąc. To jest strach przed przyszłością. Bóg przychodzi i mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, aby zgotować wam przyszłość. I to, co mówiliśmy sobie wcześniej, kiedy jesteś pojednany z Bogiem, o nic nie musisz się martwić, bo On wszystko trzyma w swoich rękach. Drugi rodzaj strachu, od którego Chrystus uwalnia ludzi, to jest uwolnienie chyba pierwsze w moim życiu, kiedy ja się nawróciłem, które było dla mnie przerażające, nawet pomimo tego, że byłem nastoletnim człowiekiem. To jest strach przed śmiercią. Każdy z nas, jak tutaj siedzisz, umrzesz. Wcześniej czy później ciebie to czeka. Nie wiesz, kiedy to się stanie. Nie wiesz, jak to się stanie. Nie wiesz, czy będziesz, twoja śmierć będzie powolna, że będziesz mógł się z wszystkimi pożegnać. Czy być może będzie raptowna, kiedy nie będziesz miał już czasu, aby pomyśleć o czymkolwiek. Strach przed śmiercią. Coś, przed czym człowiek nie jest w stanie uciec. Bez względu na to, ile będziesz miał pieniędzy, bez względu na to, ile będziesz miał przyjaciół, bez względu na to, co zrobiłeś, czego dokonałeś w swoim życiu. To jest strach, który cię nigdy nie opuści. Dlatego żyjemy w czasach, kiedy życie nabrało olbrzymiego tempa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy taką ilość gadżetów, taką ilość rozrywek, tyle możliwości rozproszenia w naszym życiu obecnie, w naszych czasach, Że diabeł robi wszystko, abyś tylko nie pomyślał przez chwilę nad swoją przyszłością, abyś tylko nie pomyślał przez chwilę o tym, co będzie po śmierci. Ja patrzę na siebie. Mi jest trudno posiedzieć spokojnie na kanapie, nie mając telefonu w ręku, nie mając otworzonego laptopa przed sobą, nie mając jakiejś książki, nie słuchając jakiejś muzyki. Ja sam jestem od tego uzależniony. I pomyśl przez chwilę, kto wymyślił i podkręcił tempo życia. Komu zależy na tym, abyś nie zastanowił się przez chwilę? Jeśli masz strach przed śmiercią, a wierzysz, że jeśli jesteś niepojednany z Bogiem, to go powinieneś mieć. Możesz się go pozbyć tylko w jeden sposób, kiedy pojednasz się z Bogiem. Dwa strachy, które eliminuje tylko i wyłącznie pokój z Bogiem. I to zależy od ciebie. Bo Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem, który pragnie żyć w pokojowej relacji z tobą. Bóg się nie kłóci. Bóg jest Bogiem, który przebacza. Bóg nie wzbudza sporów. Bóg jest Bogiem pokoju i miłości i przebaczenia. Powiem wam, w tym tygodniu oglądałem kazanie człowieka, którego Bóg zabrał do piekła. I twój racjonalny umysł, no ciekawe, zabrał go do piekła. Jak myślisz, kto zasiewa takie myśli? Komu zależy na tym, aby wmówić nam, że nie ma takiego miejsca, pomimo tego, że Chrystus o wiele częściej mówił o piekle niż o niebie? Nazywa się to 23 minuty w piekle. I powiem wam, że kiedy to obejrzałem, po pierwsze dziękowałem Bogu za to, że On mnie wyrwał z tego stanu, że dzięki Niemu ja nie będę musiał spędzać tam wieczności, bo to jest miejsce, które jest po prostu okropne. To jest miejsce, gdzie nie ma odrobiny nadziei. To jest miejsce, gdzie człowiek nie jest w stanie doznać pokoju nawet przez chwilę. To jest miejsce, gdzie jest ciemność. To jest miejsce, gdzie będą chodzić demony i trapić cię cały czas. I ciekawe było to, co powiedział ten człowiek. Mówi, że kiedy on się tam znalazł, Bóg jakby wymazał mu pamięć o tym, że on kiedyś oddał swoje życie Chrystusowi, że on był chrześcijaninem. I Bóg wyjaśnił mu to, kiedy on już wrócił, kiedy ta wizja się skończyła. Mówi, synu, chciałbym, żebyś odczuł, co będą czuć ludzie w piekle, którzy nigdy mnie nie poznali. Cienia nadziei, cienia światłości. Ciekawe jest to, że kiedy on to opowiedział jeszcze dwóm innym ludziom, którzy mieli podobne doświadczenie, ci ludzie, kiedy opowiadali o tym piekle, zbieżność obrazów, zbieżność opisów tego, co tam było, jest po prostu wręcz imponująca. Zgodność z tym, o czym mówi Biblia, jest również imponująca. Piekło nie zostało stworzone dla człowieka, ale zostało stworzone dla diabła i jego demonów i wszystkich upadłych aniołów. Powiedz mi, czy musisz umrzeć, żeby w to uwierzyć? Bo jeśli Biblia ma rację, to ten moment teraz, w czasie tego kazania, będzie ci się śnił wiecznie. Może nie śnił, bo tam nie ma snu. Będziesz o tym myślał wiecznie, że miałeś możliwość, a tego nie zrobiłeś. Po 16 latach chrześcijaństwa chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bóg jest dla mnie czymś niesamowicie realnym. Jego słowo tutaj nigdy mnie nie zawiodło. Każdy fragment zawsze okazał się prawdą. Ono ma moc, ono jest potężne, ono jest wielkie. Jeśli nie zaufasz Bogu, jeśli nie zaufasz Jego Słowu, to powiedz mi, komu zaufasz? Komu zaufasz? Bo jeśli mówisz, że Ty wiesz lepiej, to chcę Ci coś powiedzieć. Wiesz, komu zaufałeś? Zaufałeś swojemu rozumowi. Zaufałeś swojej mądrości. Zaufałeś sobie. Naprawdę myślisz, że jesteś Bogiem? Naprawdę myślisz, że wiesz lepiej, jak jest po drugiej stronie, skoro cię tam nigdy nie było? Ja mówię ci o opisie człowieka, który tam był, przyszedł i powiedział nam, jak tam jest. Komu zaufasz? Czy naprawdę zaryzykujesz swoje życie? Zaryzykujesz kolejny tydzień życia bez Boga? Zaryzykujesz? A co, jeśli nie będzie kolejnego tygodnia? Słyszałem o przerażającej historii, która wydarzyła się niedaleko nas. Matka poszła z piątką dzieci, aby popływać w warcie. Czwórka tych dzieci się utopiła. Przerażające. Przerażające. Jak myślisz? Jak myślisz? Kto spowodował śmierć tych dzieci? Bóg? Czy raczej ten, który nienawidzi tego, co zostało stworzone na Boże podobieństwo? Diabeł cię nienawidzi. Ale Bóg ciebie kocha i Bóg dzisiaj chce zawrzeć z tobą pokój. Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, to chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką krótką, ale szczerą modlitwą. Tu naprawdę chodzi o twoje życie. Tu naprawdę chodzi o twoje życie. Tu chodzi o twoją wieczność. Czy chcesz pojednać się z Bogiem, który wyciąga w tym momencie rękę w twoją stronę? Ale nie uchwyci jej, dopóki ty jej nie uchwycisz jako pierwszy. Jeśli chcesz się pojednać z Bogiem, pomódl się ze mną taką krótką modlitwą. Ojcze, przychodzę dzisiaj do ciebie. Jest mnóstwo zamieszania w moim życiu. Jest mnóstwo chaosu w moim życiu. I proszę cię, abyś zamieszkał w moim sercu. Ja dzisiaj chcę pojednać się z Tobą i wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że jestem człowiekiem grzesznym i przepraszam Cię za każdy grzech w moim życiu. Oczyść moje serce, oczyść mnie Jezu i stań się Panem mojego życia. I wyznaję to przed Tobą dzisiaj, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Ta prosta modlitwa, ale szczera, powoduje, że pojednałeś się z Bogiem. Jeśli pojednałeś się z Bogiem, jeśli modliłeś się tą modlitwą, chcielibyśmy Ci coś dać, coś, czego nie masz. Tam są takie pakiety, które mają pozwolić Ci, abyś dalej mógł rozwijać swoją relację z Bogiem. Jest tutaj Józef. W tym miejscu Józef będzie tam stał i czekał na ciebie, aby ci to wręczyć. Naprawdę, to ci pomoże. Jeśli oddajesz swoje życie Chrystusowi, to jest dla ciebie i bardzo mocno ci tego gratuluję. Chciałem się modlić jeszcze o kolejną rzecz. O ludzi, którzy już są pojednani z Bogiem. O to, aby był pokój w twoim umyśle i aby był pokój w twoich relacjach. Jeśli naprawdę chcesz być człowiekiem, który czyni pokój, to, co powinieneś uczynić, powinieneś naprawić relacje z innymi ludźmi. Napraw relacje z innymi ludźmi. Bądź pierwszy, który wyciągnie swoją rękę, bo Paweł powiedział, jeśli to od was zależy, z wszystkimi pokój miejcie. bo Bóg jest Bogiem pokoju. Jeśli chcesz mówić, że ja jestem dzieckiem Boga, funkcjonuję jak twój ojciec, a On przyszedł, aby czynić pokój. I druga rzecz. Pomódlmy się o to, abyśmy tak naprawdę w 100% zaufali Bogu. Abyśmy przestali się martwić o naszą przyszłość, bo to nic nie daje. To jest to, co Krysia mówiła w czasie uwielbiania. Kiedy nasz Filip na basenie wchodzi na murek, to on skacze z tego murku, bo jest pewien, że złapie go mama, złapie go tata. Możesz zaufać Bogu właśnie w taki sposób. Bo On jest dobrym Ojcem. On nie pozwoli, abyś upadł. Panie Jezu, ja modlę się, Boże, o każdą osobę. Modlę się, Panie, przede wszystkim o to, abyśmy byli ludźmi, którzy całkowicie ufają Tobie. Których serca, Panie, całkowicie ufają Tobie, Jezu. Duchu Święty, przyjdź i dotykaj naszych serc. Panie, my nie chcemy w Ciebie wątpić, bo ilekroć się martwimy, wątpimy w to, że jesteś dobry, ale chcemy ufać Ci całkowicie i chcemy znać jeszcze lepiej Ciebie, Panie. Panie, chcę się też modlić o każdego z nas, abyśmy byli ludźmi, którzy czynią pokój w relacjach. Abyśmy nie byli powodem niezgody, nie byli powodem, Panie, sporów, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy czynią pokój, bo Twoje słowo mówi, Ty powiedziałeś, że błogosławieni, którzy czynią pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że pokój może panować, Panie, w naszych umysłach i w naszym życiu. Że możemy spać w czasie burzy, kiedy tylko ufamy Tobie. Amen.